Chcielibyśmy wrócić do naszych myśli związanych, jak wam wiadomo, jak pamiętacie, do naszych myśli związanych z modlitwą. I powtarzam to już po raz któryś, iż kolejnym działaniem Kościoła oprócz ewangelizacji jest modlitwa. Powiedzieliśmy nawet, że kto wie, czy modlitwa nie jest pierwszorzędnym działaniem. Przywołujemy wypowiedź apostołów, którzy powiedzieli, my będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. Byli świadomi, że bez modlitwy żadne działanie nie będzie efektywne. Że bez modlitwy wszystko będzie tylko uczynkiem, być może nawet uczynkiem ciała, do którego Bóg się nie przyznaje. A zatem wszystko powinno się rozpoczynać od modlitwy i kończyć modlitwą. I ewangelizacja w zasadzie powinna się rozpoczynać od modlitwy. Bez osadzenia ewangelizacji w modlitwie skutki ewangelizacji będą mierne albo żadne. Ale także ewangelizacja powinna się kończyć modlitwą, a więc modlitwa powinna zwieńczyć ewangelizację, zamknąć ewangelizację. To właśnie po zakończeniu ewangelizacji trzeba się modlić o tych ludzi, którzy się nawrócili podczas ewangelizacji. Pamiętać o nich, modlić się o nich, bo zaraz po ewangelizacji, po zewangelizowaniu ich, z całą pewnością ci ludzie będą przeżywać kryzys duchowy. Wróg, diabeł będzie w sposób niemiłosierny ich atakował. I trzeba w takich sytuacjach tych ludzi wspierać modlitwą. A więc modlitwa jest czymś, jeszcze raz podkreślam, podstawowym. Są różne typy modlitwy. Już to także zaznaczyliśmy. Powiedzieliśmy sobie, że pierwszym typem, pierwszą kategorią, pierwszą modlitwą jest modlitwa wstawiennicza. I przewija się ona od początku Biblii do końca Biblii. Myśmy sobie tylko może o 3, o 4 przykładach powiedzieli. Ale w każdym razie pierwsza modlitwa, jaka jest zapisana na stronicach Starego Testamentu, to modlitwa wstawiennicza patriarchy Abrahama. A potem czytamy, że modlił się Mojżesz. A potem czytamy, że modlił się Nehemiasz. A potem czytamy, że modlił się Daniel. A potem czytamy, że modlił się w Nowym Testamencie nasz Pan Jezus Chrystus. A potem czytamy, że modlitwą wstawienniczą modlił się także apostoł Paweł. A więc modlitwa wstawiennicza jest tą podstawową, pierwszą modlitwą. I jeszcze raz przypominam, czasem nasz egoizm nam podpowiada, módl się bardziej o siebie, módl się bardziej o swoją rodzinę. Tego pilnuj. To niech będzie najważniejszym tematem twojej modlitwy. Zostaw albo nie interesuj się aż tak tymi czy tamtymi ludźmi. O siebie dbaj, o siebie się troszcz, o siebie się módl. Ale chciałbym powiedzieć na przykładzie życia Hioba, przypomnieć na przykładzie życia Hioba, że gdy Hiob zaczął się stawiać modlitwą wstawienniczą o przyjaciół swoich, to jednocześnie jego problemy zostały rozwiązane. On został uzdrowiony. On został uzdrowiony. Tak to bowiem bardzo często jest, że modlitwa wstawiennicza odwraca uwagę od nas, zwraca się ku Bogu, wstawiamy się bowiem wtedy za kimś innym. A bardziej błogosławiony jest ten, który daje, niż ten, który bierze. I to jest zdumiewające. Ja czasem to nawet podkreślam. Jeśli jesteś chorym, módl się o chorych. Bóg sprawia, mamy tego liczne dowody, że ci, o których się modlimy, będąc chorymi, są uzdrawiani, ale i my, którzy jesteśmy chorzy, jesteśmy uzdrawiani. Jakaś jest w tym dziwna Boża tajemnica. Nie wiem dlaczego, nie wszystko się da wytłumaczyć. Są pewne rzeczy duchowe, których my nie potrafimy wytłumaczyć, jeśli nam Pan ich w sposób wyrazisty nie objawi. Ale doświadczenia nam to podpowiadają. Czasem Bóg dopuszcza nawet chorobę po to, żebyśmy współczując innym ludziom, o nich się modlili, niejako odwracając uwagę od naszego stanu, a wtedy Bóg uzdrawia i tych, którzy się modlą. Jest to jakaś tajemnica. Może Bóg przez to też chce uczyć nas modlitwy wstawienniczej, a więc dbania o kogoś innego w pierwszym rzędzie, a nie o siebie samego. I w końcu potem ostatnio mówiliśmy o, przeszliśmy do innego gatunku modlitwy, innego typu modlitwy, a więc modlitwy już dotyczącej bardziej modliciela, więc tego, kto się modli. I powiedziałem, że Bóg stawia w swoim słowie przed naszymi oczami ludzi, wielkich ludzi modlitwy. Wielkimi byli, bo byli wielkimi w modlitwie. A więc stawia nam Bóg przed oczami ludzi, którzy byli wiernymi modlicielami. I Bóg nam także pokazuje na podstawie, na przykładzie tych ludzi, o co się oni modlili. W ten sposób, jak gdyby Bóg przychodził nam z pomocą, jakby nam chciał podpowiedzieć: słuchaj, synu, córko, popatrz, ten się o to modlił i o to modlił i o to modlił i został wysłuchany. To znaczy, że to, o co się modlił, jest w zgodzie z moją wolą. Że ja nie mam nic przeciwko temu, o co się on modlił. I tak jakby Bóg chciał nam podpowiadać: i ty się o to módl, bo skoro ja wysłuchałem Jego, gdy On się o to modlił, to wysłucham i Ciebie, bo ja nie mam względu na osobę. Jego modlitwa była droga w moim uszom, gdy się modlił, Twoja będzie także, jeśli się będziesz o to modlił, ponieważ ja nie mam względu na osobę. A dałem dowód, że gdy On się o to modlił, to ja Go wysłuchałem. I powiedzieliśmy sobie, że takie może dwie, trzy modlitwy zechcemy sobie przypomnieć. I ubiegłym razem przypominałem człowieka, który się modlił. Który się modlił i tym człowiekiem, który się modlił, był Izak. I Bóg nam na przykładzie Izaaka pokazuje także, o co się Izak modlił. Przypomnę, że Izak modlił się o bardzo istotne rzeczy w swoim życiu. O bardzo ważne prawdy dla swojego życia, które tak naprawdę decydują o prawdopodobnie o połowie naszego szczęścia na tej ziemi. O połowie naszego szczęścia na tej ziemi. Bo zdrowe małżeństwo, bo kochające się małżeństwo, bo miłujące się małżeństwo, to jest połowa szczęścia albo większy procent niż połowa. Powtarzam. Można mieszkać w lepiance, można nie mieć luksusowego samochodu, ale jeśli w małżeństwie jest zgoda i pokój, jeśli mąż i żona żyją w zgodzie, w miłości, to wszystko nie ma aż takiego znaczenia. To wszystko traci swoje znaczenie, nie jest aż tak ważne. Iluż ludzi ma wszystko, czego przysłowiowa dusza zapragnie. Mają luksusowe domy, mają dobre uposażenie, mają wygodne samochody. No ale co z tego? Rozwiódł się z pierwszą, rozwiódł się z drugą, rozwiódł się z trzecią, a nawet są i tacy, którzy się ją 6 razy, że nie wspomnę ich nazwisk, bo są to artyści, powszechnie szanowani albo powszechnie, ja nie wiem, czy w ogóle zasługują na szacunek w związku z tym, ale pokazywani w telewizji, a gdy pytają, ile miałeś żon, to okazuje się, że 6. Czy taki człowiek może powiedzieć, co to jest szczęście małżeńskie? Czy można tak rozdzielić swoje uczucia aż na 6 osób? Pokroić je? Ja mam co do tego wątpliwości. Uważam, że nie można. Że nie można inwestować swoich uczuć raz tu, a potem tu, a potem tu. Jeśli zainwestował uczucia w jedną osobę, to w drugiej już próżnie przyniósł. A z całą pewnością ta 6, ona już nie wie, co to znaczy prawdziwa miłość. Bo on już się w międzyczasie wypróżnił ze wszystkich uczuć po drodze, po kolei do każdej następnej. A zatem małżeństwo jest czymś bardzo ważnym. Bardzo ważnym i mądrze postępują ci, którzy zanim się zdecydują, najpierw się modlą. Chciałbym jednocześnie powiedzieć, że Bóg nie uczyni tak, że weźmie nas za rączkę i poprowadzi nas do którejś dziewczyny. My się mamy o to modlić, tak jak się modlił Izak. A popatrzcie, Bóg sprawił, że gdy podniósł swoje oczy od modlitwy odwrócił, zobaczył swoją żonę, którą przyprowadził mu jego sługa. Popatrzcie, jak drobiazgowo Bóg wypełnił modlitwę sługi Abrahama. Czytajcie ten rozdział jeszcze raz. Jestem pełen podziwu. Jak drobiazgowo ta modlitwa była wypowiedziana. On się nie modlił: Panie Boże, daj jakąś dziewczynę, pierwszą lepszą z brzegu. Daj pierwszą lepszą z brzegu dziewczynę mojemu słudze, mojego pana Izaakowi. Daj pierwszą lepszą dziewczynę. Popatrzcie, jak on się drobiazgowo modlił. Jak Bóg wysłuchuje szczegółowe, drobiazgowe modlitwy. Panie, ja przyjdę do studni i będę tam stał z moimi wielbłądami. A dziewczyna, która tam podejdzie, gdy ją poproszę, żeby mi się dała napić wody, żeby jednocześnie powiedziała: nie tylko Tobie dam wodę, ale Twoim wielbłądom. I pamiętacie, wyszła Rebeka. I on się do niej zwraca i ona dosłownie, słowo w słowo, powtarza to, co wymodlił sługa Abrahama. A więc można modlić się do Boga, przedstawiając Mu konkretne nasze prośby, szczegółowo nasze prośby. A Bóg chce, żebyśmy się tak modlili. I w związku z tym ważne jest, żeby młodzi ludzie o tym pamiętali. Żeby pamiętali chłopcy, pamiętały dziewczyny. Żeby nie tak na chybcika, kto się pojawi, kto się tylko pojawi, kto się tylko do mnie uśmiechnie. Nie, trzeba to wszystko głęboko przemyśleć, głęboko przemodlić. Biblia nam mówi tylko co prawda o jednym, aby to była osoba w Panu. Pozostawia nam tutaj swego rodzaju wolną wolę. Ale to nie oznacza, że możemy biegać po zborach i wodzić oczami i powiedzmy, która mi się najbardziej podoba, potem zgromadzić ilość zdjęć i przeprowadzić tutaj jakąś wybiórczość, jakieś losowanie. To nie oznacza tego. Choć Biblia mówi, że to ma być ktoś w Panu, to jednak musimy się też i Pana pytać: Panie, dwie mi się podobają, z dwoma się, że nic nie mogę. Która więc? Prawda? Nie można inaczej, a nie tak, ta czy ta, ta czy ta. Bo przypadkowość może się okazać niezgodna z wolą Bożą. Skoro tam się modlono tak szczegółowo, dlaczego nie miałbyś się ty, młody człowieku, modlić szczegółowo? Określić Bogu, położyć przed Panem jakieś runo, tak jak położył Gedeon. Panie, jeśli dzisiaj będzie runo suche, to zrozumiem, że taka jest Twoja wola. Panie, to jeszcze dla mnie za mało. Jeśli tej nocy runo będzie wilgotne, poznam, że taka jest Twoja wola. Czy my nie możemy do naszego Ojca się w ten sposób zwracać? Możemy. Możemy stawiać przed naszym Panem i nasze runo. Ale powiedziałem też ostatnio, że choć małżeństwa są zawierane z całą odpowiedzialnością i w zborze, nie wiem, jak jest w świecie, czy tam też z całą odpowiedzialnością małżeństwa są zawierane, ale w zborach przecież sądzę, że są małżeństwa zawierane z całą odpowiedzialnością. Gdy przychodzą do mnie narzeczeni, jedno z pierwszych pytań zawsze brzmi: czy macie świadomość, że taka jest wola Boża? I pilnie patrzę w ich oczy. Jeśli zauważę w ich żrenicach zawahanie się, no to postępuję odpowiednio. Jeśli zaś widzę zdecydowanie, no to wtedy kontynuujemy rozmowę. A więc nawet jeśli małżeństwa zawarte zostały z całą odpowiedzialnością, to nie oznacza, że nie będą się tam pojawiać określone częściej lub rzadziej takie lub inne napięcia, problemy. Będą się pojawiać. I nawet jeden z pastorów kiedyś zapytał młodą parę na ślubnym kobiercu: czy wyście się już pokłócili ze sobą kiedykolwiek? Konsternacja, co powiedzieć? Powiedzieć tak czy nie? On mówi: tylko powiedzcie prawdę. Pokłóciliśmy się. I co było dalej? Przeprosiliśmy się. To wszystko w porządku. A więc to jest tak, że rzeczywiście w małżeństwach dochodzi czasem do takich czy innych napięć, problemów, spięć. Ale Bóg, ktoś powiedział słusznie, małżeństwo to jest doskonała, najlepsza szkoła przekształtowywania, przemieniania naszych charakterów, uczenia się przebaczania sobie. Uczenia się przebaczania sobie. Jeśli nawet w małżeństwach, jeśli w małżeństwach zachodzą takie czy inne problemy, świat ma wyrobiony sposób. Rozwód, rozejście się, separacja. W chrześcijańskich małżeństwach tak być nie powinno. To jest niedopuszczalne. Co Bóg złączył, nikt, ani on, ani ona rozłączać nie może. Małżeństwo ma być we czci u wszystkich. W związku z tym, co robił Izak, gdy w jego małżeństwie pojawiły się problemy? Rekomenduję to każdej parze małżeńskiej. I tej z wieloletnim doświadczeniem, i tym nowym parom małżeńskim, Izak po prostu modlił się. Pamiętam, w Ustroniu kiedyś opowiadała mi jedna siostra. Ze łzami w oczach mi to opowiadała. Mówi, pastorze, muszę coś wyznać. Ja mówię, no... Proszę bardzo, jeśli masz na tyle do mnie zaufania, że chcesz to wyznać, wyznaj. I mówi, wiesz, jakiś czas temu tak się z mężem pokłóciliśmy, a w tym była głównie moja wina. Tak się pokłóciliśmy, tak zraniłam swojego męża, tyle mu nagadałam, zraniłam go. A wyobraź sobie, on nie odpowiedział mi w zasadzie ani na jedno moje oskarżenie. Wyszedł z tego pokoju, w którym ja byłam i zniknął za drzwiami innego pokoju. I nie było go przez dłuższy czas. Ja otworzyłam drzwi, aby zobaczyć, co on tam robi, żeby przypadkiem nie popełnił jakiegoś nieodpowiedzialnego czynu. Tymczasem zauważyłam, że on stoi na kolanach i modli się. I mówi, to mnie złamało. To mnie złamało, pękłam. Nie wytrzymałam. Podeszłam do niego, objęłam go i modliliśmy się razem. A więc to jest możliwe, że w małżeństwach dochodzić może do napięć, ale jest możliwe z tymi napięciami iść przed oblicze Boga, nieść je przed oblicze Boga. Modlić się, jak modlił się Izak. A Bóg, który wysłuchuje i odpowiada na modlitwy, będzie na nie odpowiadał. Czy wierzymy w to? Amen. A dzisiaj chciałbym przedstawić wam jeszcze jedną postać. Szczerze mówiąc, moją ulubioną postać Starego Testamentu, jeśli chodzi o modlitwę. I powiem wam coś więcej. Bardzo często modlę się tak samo, jak modlił się ten człowiek. Nie potrafię powiedzieć, ile już takich paciorków według jego schematu zmówiłem. Oczywiście w cudzysłowie paciorków. Ale bardzo często, kiedy się modlę się tak jak ten człowiek. Dlaczego? Bo Biblia powiada, że Bóg tego człowieka wysłuchał. I mówię, Panie, skoro Ty jego wysłuchałeś, gdy on się o to modlił, a Ty nie masz względu na osobę, racz i mnie wysłuchiwać, bo także się o to samo modlę. Kim był ten człowiek, na którego chcę dzisiaj zwrócić waszą uwagę i zaproponować wam modlitwę według jego schematu. A więc modlitwę tak, jak on się modlił. Możecie poszerzać te tematy, o które on się modlił. Ale są to ważne tematy, o które on się modlił. Otwórzcie sobie dzisiaj pierwszą księgę Kronik, strona 440. Przypuszczam, że już niektórzy się domyślają, jaką to postać mam na uwadze. Pierwsza księga Kronik, czwarty rozdział i czytać chciałbym dwa wiersze. Jeśli się do tej pory nie wiedzieli, o kim mowa, to już teraz wiecie. Bo oto w wierszu 9 czytamy, lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął i Bóg spełnił jego prośby. Alleluja. Powiedzmy sobie, skoro Bóg spełnił, odpowiedział na wołanie Jabesa, to przecież ja w oczach Boga znaczę tyle samo, co i on, bo Bóg nie ma względu na osobę. To znaczy, że i ja mogę o to samo się modlić, o co się modlił Jabez i liczyć na to, że tak jak jego Bóg wysłuchał, tak wysłucha i mnie. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego przeanalizowania tematów, o które się modlił Jabez, powiedzmy sobie najpierw dwie prawdy. Jabez, bracia i siostry, żył w bardzo trudnym okresie. Jabez żył wtedy, gdy Izraelem rządzili sędziowie. A o czasach, w których rządzili sędziowie, czytamy dwie bardzo przykre prawdy. Dwie bardzo przykre prawdy. Oto w księdze Rut czytamy, jak wyglądała sytuacja, gdy rządzili sędziowie. Czytamy w księdze Rut, to jest strona 292, nie musicie szukać, ja wam to przeczytam. Czytamy, że w czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Coś z tymi rządami nie było tak, jak być powinno. Coś z tymi rządami było nie tak, jak być powinno, bo Bóg powstrzymał swoje błogosławieństwo. Bo Bóg przecież obiecał, że ziemia, do której idą, będzie mlekiem i miodem płynąca. Tymczasem czytamy bardzo wyraźnie, że nastał głód w kraju. A więc gdzieś ci sędziowie wyszli poza wolę Bożą i Bóg powstrzymał swoje błogosławieństwo nad ziemią, nad tą ziemią. Ale nie tylko to. Odwróćcie kartkę wcześniej. I oto tam czytamy także o jeszcze jednej prawdzie związanej z rządami sędziów. Jest to zapisane w Księdze Sędziów w 21 rozdziale. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. I działo się dokładnie to, co się dzieje w Polsce. Każdy robił, co mu się podobało. A gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Każdy robił, co mu się podobało. Anarchia. Totalna anarchia. Bracie Janku, witam cię. Ja cię nie zauważyłem wcześniej. Witamy cię wśród nas. Niech ci Pan błogosławi. Cieszę się, że jesteś. Totalna anarchia. W czasie, gdy sądzili sędziowie, każdy robił, co chciał. Myślę, że nie wyobrażacie sobie uczestnictwa w takim zborze, gdzie każdy robi, co chce. Wyobrażacie sobie taki zbór? Przychodzicie na nabożeństwo, czekacie, że się rozpocznie, a tymczasem każdy robi, co chce. Chodzą, klaszczą, biegają, harmider, zamieszanie, chaos. Pewnie byście już drugi raz powiedzieli, albo mając iść drugi raz na to nabożeństwo, powiedzielibyśmy, nie ma sensu. Albo gdyby dwóch, albo trzech na raz mówiło. Nie wiadomo byłoby, kogo słuchać. No więc widzicie, te czasy, w których przyszłość życia Jabesowi były bardzo trudne. Druga prawda, na którą chciałbym zwrócić uwagę, która wyłania się z pierwszej księgi Kronik. Zwróćcie uwagę, iż od pierwszego wiersza Biblia tutaj niczym innym się nie zajmuje, jak tylko wymienianiem, liczeniem, wymienianiem imion. Adam, Set, Enosz. A więc cytuję, wymienia imię po imieniu w pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale, w trzecim rozdziale, w czwartym rozdziale, w piątym rozdziale, w szóstym rozdziale. Po prostu wymienia tylko imię za imieniem. W siódmym rozdziale, dosłownie jak to ktoś powiedział, książka telefoniczna. Tylko nie ma numerów telefonów. Imię za imieniem. I nagle się przerywa. I nagle ta litania imion się przerywa i są wtrącone tylko dwa Ale jakżeż błogosławione zdania, wiersze właśnie o Jabesie. Tylko o nim jest trochę opisu. Jest jego imię wymienione, ale też Biblia trochę wymienia, charakteryzuje go. Oznacza to, że ten człowiek rzeczywiście był znakomitszy niż wszyscy inni, wcześniej i później wymienieni. Na czym polegała ta jego znakomitość? Nie przypuszczam, żeby polegała na bogactwie, na wysokim wykształceniu. Czymżeż więc odróżniał się Jabez od swoich braci? Bo Biblia mówi, że był znamienitszy niż jego bracia. Prawdopodobnie tym właśnie, że jego bracia, tak jak wielu ludzi, intrygami, sposobami, metodami dochodzili do dochodzili do czegoś, a więc pozyskiwali coś. Tymczasem Jabez zajął zupełnie inną postawę. Jaką? Nie tę cielesną. Tu podkupił, tam okłamał, tam na kimś wymusił. Nie, nie. Jaki w sposób Jabez dochodził do czegoś? Poprzez modlitwę. Odkrył sekret modlitwy. Modlił się. Dlatego też Biblia poświęca mu nie dużo, ale dwa wiersze. Ale jakżeż pouczające są, bracia i siostry, te wiersze. To znaczy, że w oczach Bożych znakomitszą osobą jest ten, który się modli, niż ten, który różnymi innymi krętymi drogami dochodzi do jakichś celów. Dlatego chrześcijanin powinien przede wszystkim się modlić. Dlatego Biblia powiada, módlcie się, bezustannie się módlcie, o wszystko się módlcie. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie interesują i pociągają tematy modlitwy, o które modlił się Jabez. Gdy się im pilniej przypatrujemy, zauważamy, że poruszał on w swojej modlitwie, w swoim staniu przed Bogiem, może klęczeniu przed Bogiem, poruszał pięć różnych tematów. Ale te tematy można w nieskończoność rozbudowywać. Można je poszerzać. To są po prostu, chciałoby się powiedzieć, tylko tytuły całych rozdziałów. To są tylko pierwsze wyrazy całych dosłownie ksiąg, rozdziałów, o które można poszerzać te tytuły. Ja szczerze mówię, często stoję przed Panem i modlę się jak Jabez. Obyś mi prawdziwie błogosławił. Obyś poszerzył moje granice. Oby ręka Twoja była ze mną. Oby mnie ból nie dotknął. I kończę. Panie, byłeś tak łaskaw i spełniłeś modlitwę Jabesa. Bądź tak łaskaw, spełnij i moją modlitwę. Czy to jest coś niezgodnego z wolą, ze Słowem Bożym? Nie sądzę. Sądzę, że to jest pewna sugestia, pewna instrukcja pod naszym adresem. Dzieci moje, módlcie się, jak modlił się Jabez, ponieważ ja go wysłuchałem i was wysłucham. Przyjrzyjmy się teraz trochę bliżej tej modlitwie Jabesa. Pierwsze, o co się modlił, to obyś mi prawdziwie błogosławił. Zauważcie pewną cechę tego tematu. Zwróćcie uwagę, przypatrzcie się temu dobrze. Zwróćcie uwagę, że Jabez nie wymienia: Panie Boże, to mi daj i ja to będę uważał za błogosławieństwo. Panie Boże, i to mi daj, i to mi daj, i to mi daj. A więc błogosław mi tu, błogosław mi tu, błogosław mi tu, błogosław mi tu. On nie dyktuje Bogu, jakiego rodzaju błogosławieństwami oczekuje, że Bóg go będzie błogosławił. Bo gdyby tak zrobił, to, kochani, dałby Bogu do zrozumienia: Boże, Ty nic nie wiesz, ja Ci podyktuję, w czym Ty mnie masz błogosławić. A więc ja Ci dyktuję to i to i to i to i to. Jabez, zdaje się, tak dalece zaufał Bogu, iż wierzył, że to, co mu Bóg da, będzie prawdziwym błogosławieństwem, a nie to, co on sobie wykalkuluje. Nie to, co on obmyśli, nie to, co on nawet Bogu zaproponuje. Tak jakby przychodził do Boga i mówił: Boże, ja Ci ufam i ja wiem, że to, czym Ty mnie ubłogosławisz, będzie tym prawdziwym błogosławieństwem. Popatrzcie, jak my się możemy mijać z prawdą. Nikt z nas aż tak bardzo nie tęskni za doświadczeniami. Prawda? Nawet się może modlimy: Pani, niech mnie omijają przykre doświadczenia albo doświadczenia. Ale popatrzcie, co mówi Biblia. Biblia mówi zupełnie coś innego. Za największą radość, bracia, miejcie, gdy różnego rodzaju doświadczenia przechodzicie. Czytaliśmy w niedzielę: ten, którego Bóg miłuje, tego też i doświadcza. Kto z nas widzi w doświadczeniu błogosławieństwo? Kto z nas nie ucieka przed doświadczeniem? A więc czy my byśmy mogli, czy doszłoby to do naszego zrozumienia, że błogosławieństwo może być dla nas, że doświadczenie mogłoby być dla nas jakimś błogosławieństwem? Nie. A Bóg uważa, że to jest błogosławieństwo. Jeśli więc pozostawiamy decyzję Bogu, to On nam, jak kochający nas Bóg, obdarza prawdziwym błogosławieństwem. Nie tym, które my sobie wymyślimy i które my mu przedkładamy. Poza tym taka jest też prawda, że to, co dla jednego jest błogosławieństwem, dla drugiego może być, tak, macie rację, przekleństwem. Dla jednego fura pieniędzy jest błogosławieństwem, ale dla drugiego może być zgubą, bo miłość pieniądza jest korzeniem wszystkiego złego. Tak więc Bóg najlepiej wie, jakim ulepieniem jesteśmy. Bóg najlepiej wie, kim jesteśmy i co nam posłuży ku dobremu, a co nam może posłużyć raczej ku złu. Co może sprawić, że nam się nogi nasze poplączą? Co może sprawić? Dlatego moja rada jest taka, ja przynajmniej tak się modlę: Panie, Ty najlepiej wiesz. Ty najlepiej wiesz, kim jestem. Ty najlepiej wiesz, co z tych błogosławień, z którymi możesz mnie obdarzyć, będzie dla mojego dobra, co mogłoby mi posłużyć ku odwrotnej sytuacji. W związku z tym, Panie, prawdziwie mnie błogosław. Nie tak, jak ja wymyślam. Ja mam do Ciebie tyle zaufania. Jabez miał do Boga tyle zaufania. Tak mu ufał, iż był przekonany, że jeśli będzie go prosił o błogosławieństwo, nie narzucając Bogu, co to ma być, to Bóg go obdarzy tym, co jest najlepsze. Alleluja. Chwała Bogu. Chyba ojciec wie lepiej, co jest dla dziecka korzystny, niż taki chłopiec czy dziewczynka 4-5-letnia. Jej się wydaje, że krzywda się jej dzieje. Temu dziecku się wydaje, że krzywda mu się dzieje, bo ojciec mu nie dał tego czy tamtego, choć krzyczało i wrzeszczało. Ale Bóg, człowiek, ojciec kieruje się dobrem tego dziecka. Niektórzy się modlą, aby byli obdarowani wszystkimi darami, a zwłaszcza tymi spektakularnymi. Niektórzy chcieliby wejść i słyszeć na sali szept: Uzdrowiciel przyszedł. moc Boża wielka przyszła. I tak się modlą. A jeśli nawet głośno tego nie wypowiadają, to gdzieś tam w głębokości swojej duszy, cielesności taką myśl noszą. No i teraz wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Bóg spełnił ich prośby i dał im to błogosławieństwo. To prawdopodobnie jutro by już ich nie było wśród wierzących. Albo by się zupełnie poplątali. A zatem nie określajmy, nie narzucajmy Bogu, co według nas jest błogosławieństwem. Zgódźmy się, że Bóg lepiej wie. Prośmy Go o błogosławieństwo, ale pozwólmy Mu decydować, które to błogosławieństwo jest tym prawdziwym dla nas, a które może poczekać, albo możemy się w ogóle bez niego obejść. Dalej zwróćcie uwagę, o co jeszcze modlił się Jabez. Jabez oprócz tego, abyś mnie prawdziwie błogosławił, modlił się i poszerzył moje granice. Nie jestem, może tak było, ale ja osobiście nie jestem przekonany, że tu chodziło mu o następne hektary. Żeby następne hektary Bóg poszerzył jego granice. Ja raczej chciałbym to uduchowić, choć mogło tak być, że Jabez się modlił o następne pastwiska dla swoich owiec, bydła i tak dalej, i tak dalej. Ale ja chciałbym to raczej uduchowić. Albo wielu ludzi jest wewnętrznie zwężonych, ściśnionych. Spowodowane to jest wieloma, być może przykrymi doświadczeniami w przeszłości, zranieniami. Być może jakimiś zawodami, być może chcieli coś zrobić, a zamiast uznania to im się jeszcze za to porządnie oberwało, zostali napiętnowani, zganieni. I w związku z tym mamy raczej tendencję zamykania się, zawężania się. Ale takie zawężanie się w naszym duchu sprawia, że Boże błogosławieństwo kropelkami tylko przedostaje się do naszej duszy. Gdzieś tam tylko kropelka po kropelce, albo w ogóle. Możemy mieć tak zarośnięte nasze wnętrze, że tam po prostu się już nic nie dostanie. Ja już kiedyś wam opowiadałem o widzeniu, jakie swego czasu dał mi Bóg, te trzy rodzaje dzbanów. Nie wiem, czy sobie przypominacie, czy nie. Trzy rodzaje dzbanów. Jeden rodzaj z tych dzbanów tym się charakteryzował, że miał bardzo wąskie szyjki. I choć z nieba zlewał się rzęsisty, złocisty, srebrzysty deszcz, okazało się, że tam zaledwie parę kropel wpadło do tego dzbana, bo był zwężony. A inna grupa dzbanów to ta stojąca i powiedzmy rozwarta. No, szerokie były te wejścia do tych dzbanów. Nie było tam żadnego zwężenia. I pełnymi strumieniami wlewał się deszcz do tych dzbanów i wkrótce one się wypełniły i aż się przelewało z tych dzbanów. I tak to bardzo często wygląda nasze życie, że wiedzeni różnego rodzaju doświadczeniami, porażkami jesteśmy wewnętrznie ściśnieni. Nie potrafimy się otworzyć na strumienie Bożej łaski. Nie potrafimy przyjmować tego ogromu błogosławieństwa, którym Bóg nas chce ubłogosławić. Tak, możemy tak przeżyć życie, nie doświadczywszy, jak dobry jest Bóg. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie i pijcie. I nie mówi tu Bóg o jakichś miarkach. Nie mówi tu Jezus o jakichś miarkach. Nie mówi, że to ma być tyle albo tyle. Nie tak. Pijcie. Tyle, ile chcecie, tyle pijcie. Pijcie. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. Obficie niech pije. Aż się nasyci jego dusza. Aż się napełni jego dusza. Niech pije. I sądzę, że Jabez to miał na myśli. Panie, poszerz moje granice. Poszerz moje granice, żebym nie ograniczał Twoich możliwości, żebym nie ograniczał Twojego błogosławieństwa, którym chcesz mnie obdarzać, ale żebym był otwarty. Porażka za porażką, bo ręka Boża była przeciwko nim. Czytamy także o innej pozycji ręki Bożej. I spoczęła na mnie ręka Pańska. Pamiętacie, kto tak powiedział? Prorok Ezechiel. Częstokroć to powtarzał. W swojej księdze, w proroctwie Ezechiela, jest to często mówione. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w moim duchu tam. I spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie na Dolinę Suchych Kości na przykład. I spoczęła na mnie ręka Pana. A więc ręka Pana spoczywała na ludziach. I pod wpływem tej ręki, która spoczywała na nich, wydarzały się w ich życiu przeróżne zjawiska. Przeróżne zjawiska. Najczęściej były to błogosławione zjawiska. Najczęściej były to błogosławione zjawiska, błogosławione procesy. Ludziom otwierały się oczy. Ludzie doznawali przemiany swojego życia, gdy spoczęła na nich ręka Pana. A także czytamy, w Dziejach Apostolskich nawet czytamy, że gdziekolwiek poszli, ręka Boża była z nimi. Nie przeciwko nim, nie na nich, ale z nimi. Ale z nimi. I w związku z tym działy się cuda i znamiona, gdy ręka Boża była z nimi. Niektórzy powiadają, że chodzi tu o, że to jest ręka Boża, a więc to określenie ręka Boża, w niektórych komentarzach jest napisane, że tu chodzi o Ducha Świętego. Porównują, mówią, że ręka Boża, to określenie ręka Boża, to jest inne określenie obecności Ducha Świętego. I rzeczywiście, gdy Pan Jezus wypędzał demony, przyszli filozofowie, uczeni w piśmie i mówili, on przez Belzebuba to robi, a Jezus, może ja nie akurat w tym dokładnie miejscu, mówi, ale ja wypędzam demony czym? Palcem Bożym. A w innym miejscu jest powiedziane, przez Ducha Bożego się to działo. A więc stąd wniosek, że tu chodzi o Ducha Świętego. A więc gdziekolwiek oni poszli, Duch Święty był przeciwko nim, przeciwko temu, co robili. W innych miejscach Duch Święty, ta Boża ręka spoczęła na nich. I doznawali ci ludzie przemiany, ożywienia. A jeszcze w innym miejscu Duch Święty był z nimi, potwierdzał ich słowo przez znamiona i cuda. Ręka Boża. Czy możemy się modlić? Panie, niech ręka Twoja będzie z nami. Niech ręka Twoja będzie ze mną. Czy popełnimy jakieś wiarołomstwo? Czy popełnimy coś niedorzecznego, jeśli będziemy się modlić, jak modlił się Jabez? Panie, niech ręka Twoja będzie ze mną. Jeśli bym miał wejść na jakąś drogę, która jest niezgodna z wolą Twoją, niech ręka Twoja mnie zawróci. Jeśli miałbym powiedzieć jakieś słowo oszczercze albo inne, niezgodne z wolą Twoją, niech ręka Twoja zamknie moje usta. Jeśli miałbym popatrzeć na coś, co by Ciebie, o Panie, obraziło albo co by Ciebie zasmuciło, niech Twoja ręka zasłoni moje oczy. Czy możemy się tak modlić? To można rozwijać i rozwijać i rozwijać. Niech ręka Twoja będzie ze mną. Czwarta modlitwa. Chcę to skończyć dzisiaj, bo następnym razem przejdziemy do kolejnej modlitwy. I obyś zachował mnie od złego. I obyś zachował mnie od złego. Warto się też nad tym zadumać, warto nad tym medytować. Warto, obyś zachował mnie od złego. Niektórzy by powiedzieli, że Jabez był podszyty tchórzem. Że się bał. Bo on powinien wyjść na spotkanie złego. Jeśli chodzi o złego, to wiecie, o kim mówię. Zły. Diabeł jest nazywany złem. Złym. Często Biblia go określa jako zły. Zły, zły. Oczywiście też są sytuacje, wydarzenia złe. Ale tu prawdopodobnie chodziło o złego, inaczej diabła, szatana. I popatrzcie, jak tchórzliwie modli się Jabez. Zachowaj mnie od niego. zachowaj mnie od Niego, zachowaj mnie przed Nim. On się nie rwie do walki. On nie pędzi na oślep, aby walczyć. Nie, nie chce wchodzić na terytorium wroga, aby z nim walczyć. Prosi, abyś mnie zachował od złego. Gdy będziemy rozważać modlitwę pańską, Ojcze nasz, jeszcze raz do tego tematu wrócimy, bo ona się tam także, ta myśl tam także w modlitwie Jezusa się pojawia. Obyś zachował mnie od złego. Nie dopuszczaj do mnie zła, pokusy. Myślę, bracia i siostry, że powinniśmy się też tak modlić. Nie zgrywajmy się. Nie sprawiajmy wrażenia Goliatów. Ano, przyjdź tu, diable, zmierzymy się. Bądźmy ostrożni. Lepiej módlmy się, jak modlił się Jabez. Zachowaj moje życie od złego. Niech on się nie zbliża do namiotu mego. Niech się nie zbliża. Nie bądźmy przesadnie odważni tam, gdzie nie powinniśmy być. Co innego, jak już zostaliśmy zaatakowani, wtedy mamy prawo się bronić. Ale też nie wchodźmy na jego terytorium, jeśli to nie jest konieczne. Obyś zachował mnie od złego. Można się w ten sposób modlić, aby Bóg oddelegował swoich aniołów, by nas strzegli, by stworzyli swego rodzaju obóz wokół nas. Zatacza anioł pański obóz wokół tych, którzy się Boga boją. Padnie obok z twojej prawej strony tyle, z lewej strony tyle błogosławiony mąż, który mieszka pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego. Módlmy się, aby Pan nas zachował od złego. Od złego towarzystwa, od złego wpływu złych ludzi. Módlmy się o to. I na zakończenie jeszcze popatrzmy na jedną ważną modlitwę. Aby mnie ból nie dotknął. Jabez modli się, prewencyjnie się modli. Zapobiegawczo się modli. Ja to czasem powtarzam. My niekiedy kusimy Boga. Robimy wszystko, co jest przeciwko naszemu, albo wielu ludzi robi tak wiele przeciwko swojemu zdrowiu. A gdy wreszcie zachorują, to gwałtu rety. Panie Boże, uzdrów mnie. Gdybym ja był Panem Bogiem, powiedziałbym nie. Nie. Trzeba było nie jeść tych tłustości na przykład. Zostawić te golonka mahometanom i tak dalej. Ja wiem, że oni nie jedzą w ogóle wieprzowiny, bo to jest nieczyste zwierzę. Ale sami niekiedy prowokujemy. Albo na zakręcie jest 40 kilometrów, a popatrzcie, jaki to ja jestem kierowca, i 120, i złamany kręgosłup, pokiereszowany. Panie Boże, uzdrów mnie teraz. A ty, głupku, po coś tak szybko jechał? Można tak usłyszeć od Boga. A więc Jabez prewencyjnie. Boże, zachowaj mnie. Boże, oby mnie ból nie dotknął. Oby mnie ból nie dotknął. A więc nie będę prowokował bólu. Nie będę prowokował choroby. Muszę dbać o higienę swojego ciała. Muszę dbać o swoje zdrowie. Muszę. A jeśli nie wierzycie, że trzeba się o to, że trzeba dbać, to zapytajcie Michała Chydzika, który stoi przed wami. Bo on też kiedyś chojrakował. Wydawało mu się, że to czy tam, jedzenie tego czy owego, to nie ma żadnego znaczenia. A dzisiaj żyły doprowadzające krew do mózgu są o 50% zwężone. I niedotlenienie mózgu. I co? A ty, głupi stary chłopie, a po coś to robił? No, teraz to zrozumiałem. Żałuję, że tego nie zrozumiałem 30 lat temu. Kiedy mnie zapraszano na tłuste schabowszczaki, golonka, sosy przeróżne i tak dalej, i tak dalej. I zapchałem sobie cholesterolem moje żyły. I dzisiaj mam z tym problem. I nawet się nie uskarżam przed Bogiem. Jestem mu wdzięczny, że on jest tak wyrozumiały. Jabez był mądrzejszy niż ja i modlił się, oby mnie ból nie dotknął, oby mnie ból nie dotknął. Jesteś zdrowy, bracie? Jesteś zdrowa, siostro? Módl się, Panie, spraw, oby mnie ból nie dotknął, oby mnie ból nie dotknął, ale nie kuś Boga, robiąc Mu na przekór. Ja wierzę, że nawet jeśli będę robił to czy tamto, to i tak będziesz mnie uzdrawiał. Chwileczkę. Bądźmy rozsądni. Bądźmy rozsądni, bo w pewnym momencie Bóg może powiedzieć, skoro jesteś taki ważny, taki odważny, zobaczymy, co z tego będzie. A potem będziesz błagał, żeby cię Bóg uzdrowił. Oby mnie ból nie dotknął. I chciałbym to zwieńczyć, zakończyć. Jeszcze raz tym triumfalnym, nieba sięgającym stwierdzeniem. I Bóg spełnił jego prośby. Halleluja. I Bóg spełnił wołanie Jabesa. Jabez nie miał pośrednika w niebie, orędownika w niebie, a Bóg spełnił jego prośby. A my mamy po prawicy Ojca naszego, ukochanego naszego Zbawiciela, pośrednika, który powiedział, o cokolwiek byście prosili Boga w imieniu moim, ja to uczynię. Niech Bóg będzie błogosławiony za swoją miłość. Amen.